Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie w ten słoneczny na pewno gdzieś poniedziałek, poranek poniedziałkowy, tak? Zresztą no. Ty jesteś tu ekspertem od pogody, więc słucham.
Nie mam pojęcia, bo dzisiaj akurat nie wychodziłem z domu. Za to dzisiaj, co dzisiaj jest niedziela, tak? Tak, nie wychodziłem. Ale wybieram się na... We Wrocławiu jest taki artysta znany. Banksy? Dobrze pamiętam?
Jest we Wrocławiu Banksy?
No chyba wydaje mi się, że jest. I się wybieram tam na to. On jest taki... Ja kojarzę jego pracę. Tak, dobrze powiedziałem. Banksy. Taki
ale jest, że on przyjechał, czy jest wystawa jego prac?
A to jest trudno powiedzieć, bo ponoć nikt go nie widział, więc może przyjechał. No tak, może będzie zadawał podchwytliwe pytania po polsku to ludziom, którzy obserwują jego pracę. On to trochę street artu takiego uprawia.
Chyba nawet trochę bardzo trzeba byłoby powiedzieć.
No, ale czy tylko i wyłącznie? Bo nie sądzę, żeby wyburzono budynki, żeby przedstawić jego pracę w Wrocławiu, prawda? Czy to będą jakieś takie...
Te prace są różne, więc czasami to są zdjęcia tych prac, a czasami kawałki ścian.
No, to bardzo, bardzo sympatycznie, więc na to
a
się
widziałeś
wybieram.
Film, żeby... film, tak, wejście, Boże, jak to się nazywało? Wejście przez sklep.
To nie widziałem.
Z pamiątkami, o właśnie.
Nie
no to
nie
sobie
widziałem.
Zobacz, jak interesujesz się Banksym, to taki...
Nie, wiesz co, takie moje zainteresowanie Banksym jest znikome, poza tym, że kojarzę gościa, widziałem trochę jego prac i pomyślałem sobie, no skoro we Wrocławiu jest, no to czemu nie zobaczyć, bo to jakiś taki, to jest jakiś ponoć zacny artysta XXI wieku, którego być może powinniśmy zapamiętać i być może zobaczyć, jeżeli taka będzie okazja. Na własne oczy prawie, że... Więc jako,
ile
że jest
bilety?
We Wrocławiu, to... A jeszcze nie sprawdzałem. To jest sztuka, wiesz, to dla sztuki to trzeba się poświęcić.
Widzę, że tutaj od 47 zł.
No to stać mnie. To się...
No to ciekawe, właśnie patrzę, bo no nie słyszałem, widzisz, zawsze coś ciekawego można się dowiedzieć.
No.
Więc
A propos...
Ale to ty wymyśliłeś, czy żona ci zabiera cię?
Żona. Żona to znalazła i tak żeśmy oboje doszli do wniosku, że to fajnie byłoby się dokształcić artystycznie. Ty jeszcze byśmy chcieli córkę ze sobą zabrać, co jest zabawne. Moja córka oczywiście jest bardzo zainteresowana wszelkimi wyjściami w naszym towarzystwie, więc to jest okej. Ale mój syn nie za bardzo chce pójść na Banksy'ego. Jego wybór, jego wola, ale ostatnio żeśmy właśnie dzisiaj...
Poczekaj, bo ja byłem też kiedyś nastolatkiem i jest różnica w nie chcę iść na wystawę, a nie chcę iść ze starymi na wystawę.
No to powiem ci teraz, to dobrze że podrzuciłeś ten argument, bo mam to powiem ci coś innego. Otóż we Wrocławiu, oprócz jak się go odmienia?
Banksy'ego.
Oprócz no mam problem z tym, muszę sobie przetrenować. Oprócz tego zacnego artysty będzie także cyrk na lodzie.
Cyrk na lodzie? Znaczy...
Nie, bez żadnych dwuznaczności. Jeżdżą cyrk na lodzie i uprawiają cyrk. To wszystko na łyżwach.
To ty tutaj jakieś dwuznaczności.
Nie, bo to jest... Cyrk na lodzie.
Okej, ale gdzie to będzie? Przecież ciepło już jest. Gdzie ten lód będzie?
No, mam nadzieję, że jeszcze jakoś go zmrożą, żeby mogli pojeździć na tych łyżwach. Ewentualnie będą to robili na wrotkach. Nie mam zielonego pojęcia.
No bo na jakiejś hali, to... nie wiem, w hali stulecia, no to przy zamkniętym to jest to do ogarnięcia, nie?
No myślę, że sobie jakoś poradzą, tak. Myślę, że to już nie muszę się o to martwić. I żeśmy wyszli z założenia z żoną, że nasz syn to w ogóle się nie będzie tym interesował. Więc kupiliśmy 3 bilety dla mnie, dla niej i dla naszej córki. I mój syn przyszedł zaprotestować, że jak to? Cyrk na lodzie, a my go nie zabieramy ze sobą? I chciał. I żeśmy musieli dokupić jeden bilet. Więc najwyraźniej on jednak docenia nasze towarzystwo, tylko musi być wysokokulturalna impreza. Cyrk na lodzie jest okej? Okay. Sławny artysta?
Ja byłem nastolatkiem, pamiętam, że to jest tak, że może ze starymi nie chcesz iść, ale jak cię pomijają, to czujesz się pominięty. I może tutaj jakby, wiesz, ten schemat zadziałał.
Kurde, no na to nie wpadłem. To jest, możesz mieć dużo racji. Trzeba było go tutaj przy tym artyście pominąć, to wtedy by poszedł i się trochę ukulturalnił być może.
Jest też inna rzecz. Może widział tak, wiesz, jakieś takie zawody w jeździe figurowej na łyżwach. Mm.
On jeździ na łyżwach sam i dlatego go tłumaczył się dzisiaj z tego. Bo żeśmy
i tam wszyscy są, ja tu skończę myśl tylko i tam mówię, że jak są te zawody w jeździe figurowej na łyżwach, to wszyscy tam są bardzo ładni. I może to ładnie tak, się patrzy na to.
To prawda, tak. No on raczej nie uprawia jazdy figurowej, nie wydaje mi się. On uprawia taką jazdę chłopską, czyli nie sportową i nie figurową.
Czyli z pługiem i tam z broną jakąś.
Nie, no zakładamy łyżwy i coś, gdzie się dojedzie, to się dojedzie. No. Tego
zwykle
typu.
W koło się jeździ na lodowisku, ale... Czyli no, no tak, nigdzie tak, się nie dojedzie.
Tak, to prawda, jeździ się w koło, ewentualnie się przewraca. Więc to w kwestii moich wyjść najbliższych. I jeszcze jest jedna rzecz, o której, na którą ja się nie wybiorę, niestety to z dużym żalem o tym mówię. Koncert, o którym wspomniałeś. Czy to może nie jest dobry, może to jest dobry moment, żeby o tym opowiedzieć?
Skoro tak się... Będzie koncert muzyki The Last of Us, ale my tam się dogadujemy a propos na... bycie patronem medialnym, więc ja nawet nie wiem, nie jestem przygotowany, żeby tu państwu powiedzieć kiedy, ale będzie we Wrocławiu.
Okej, okay, to jeszcze pewnie będziemy o tym mówili.
Będziemy
to,
ja mówić, tak.
Wyszedłem przed szereg.
Trochę tak.
Na to
bo ja nie przygotowałem, jakbyś wyszedł przed szereg i powiedział wtedy i wtedy, proszę państwa, i w tym miejscu, to ja rozumiem.
Ale to żeśmy się jeszcze nie dogadali.
Pchając mnie i mówiąc, no to opowiedz państwo.
Nie. Ja też właściwie tyle co wiem, mógłbym powiedzieć, więc nie ma się co pchać, bo patronat jeszcze dogadujemy. To jest, jak powiemy za dużo, to powiedzą, a to już nie potrzebujemy.
No ale to nie płacą nam za ten patronat. To nie jest taki patronat, to jest patronat medialny. Jakby
okay.
Patronat medialny to jest to samo, co lokowanie, tylko że nie płacą.
No to jestem, to masz rację. Ja się sparzyłem parę razy, bo powiedziałem o rzeczy, która mi się podobała i potem się okazało, że wszelkie rozmowy o współpracy szlak trafił, bo już się wywiązałem, więc oni nie muszą. Więc teraz jestem po prostu po dwa krocie ostrożny, nie, czasami nawet wtedy, kiedy nie trzeba.
To nie ma żadnych pieniędzy w tym.
No, nie ma.
Ale ja państwu już powiem, bo to będzie 28 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i robi to Fundacja Game Music i ona często robi takie koncerty z muzyki. No i będzie, Boże, jak on się nazywa, ten typ, główny kompozytor The Last of Us, co na gitarze gra. Ma takie śmieszne nazwisko, zawsze się...
Mam go na końcu języka, tego faceta. No.
Państwo już wiedzą, ktoś już napisał to w komentarzu. Santa Olala. O, proszę, Gustavo Santa Olala będzie też. Więc to ciekawe. Ja może się przejdę nawet, więc z małżonką.
Okej. Więc ja też, to może się zapytam państwa o dobrą radę, bo ja też bardzo chciałem pójść z żoną na to i tak pomyślałem sobie, że to idealna rzecz, ale jako, że nie mamy takiej bliskiej rodziny tutaj we Wrocławiu, takiej, która mogłaby nam się zająć dziećmi i miała miejsce na to, to...
To kto się zajmie dzieckiem z państwa? Dzieckiem Remigiusza, a jak Remigiusza nie będzie w domu?
Nie, to nie jest moment. Więc zaproponowałem, mówi mojej żonie, słuchaj, no może najwyższa pora, żebyśmy sobie opiekunkę ogarnęli jakąś, bo to wiadomo, że z jednej strony jest to obca osoba, ale z drugiej strony nasz syn ma już 16 lat. I wiadomo, że on nie jest wystarczająco odpowiedzialny, żeby go z dzieckiem zostawić, bo on się zamknie w pokoju, będzie grał w komputer, a dziecko nie wiadomo, co będzie robiło. Ale no przecież nic złego się nie wydarzy, skoro tu jest 16-latek i 6-latka z jakąś tam opiekunką, która by się tam skupiała na córce. Mhm. I próbowałem żonę do tego przekonać, ona nie, że ona nie chce, że to jak to w ogóle jest nieodpowiedzialnie, że to obcą osobę do zajmowania się dzieckiem. I wydaje mi się, że to bez sensu, no nie można tak myśleć chyba. No ale próbuję ją przekonać, próbuję przegadać, ale na razie nie mam mocnych argumentów. To może państwo mi podrzucą jakieś mocne argumenty. No. Moja żona bojaźliwa jest w tych kwestiach, więc no, ja może trochę to rozumiem, ale wolałbym, żeby poszła ze mną jednak na ten koncert. Więc.
Dobrym rozwiązaniem jest taki, że kupujesz synowi paralizator i jakby ta obca osoba, opiekunka coś broiła, to on używa tego paralizatora. Problem rozwiązany. No,
bardzo, bardzo niewłaściwe sygnały. Paralizator na opiekunkę do dziecka. Specjalnie.
No ale to tylko w razie problemów. No,
no powiedzmy.
No jakby ktoś z państwa chciał zostać opiekunką Remigiusza, to też prosimy o kontakt.
Nie. Z tych rzeczy to nie. Ja to nie wiem, to się zgłosi. Więc,
no to dobrze, no to widzisz. No to ci... A, ja dostałem książkę od razu, to też od razu się pochwalę. W sumie to czekałem na nią trochę. Czyli, proszę państwa, to jest książka Jak powstawał Tomb Raider i podkreślam, że to jest jedyne prawidłowe wypowiedzenie tej nazwy Tomb Raider. To jest Tomb Raider w Polsce. Tak się wymawia to.
Tak
bo tak powiedział ten pan w memie. To oczywiście jest żart z mojej strony. Nieudany, bo nie siadł. Ale okej.
Nie. Wiesz,
więc...
To... Ja jestem za tym. Są dyskusje na ten temat wymawiania tego tytułu.
No nie, no wypowiada, wymawia się tak, jak się powinno wymawiać, tak jak Rysiu wymawia, czyli Rysław, to odsyłamy do kanału. On nawet zrobił takiego shota, jak się to wymawia. A książki jeszcze nie uruchomiłem, muszę przyznać, ale bardzo mi się podoba, że nie jest specjalnie za gruba, więc jak teraz pewnie będę jechał do Warszawy, a pewnie będę jechał za tydzień, za dwa, to sobie w pociągu całość przeczytam. Mhm. I dam państwu znać. To jest historia o tym, jak były robione pierwsza i druga część. A teraz jeszcze wyszedł ten remaster, to ja nie grałem zresztą, więc nie wypowiem się, jak jest, ale mam dużo ciepłych wspomnień z tą oryginalną wersją Tomb Raider.
Okej. No tak, to, czy ona nie jest ta pierwsza i druga wersja nie jest jakoś nacenzurowanym, bo ona stworzyły bohaterkę do gry, która no miała wdzięki, powiedziałbym, takie
chodzi ci,
przekraczające
miała
normy.
I teraz zostały
w świadomości graczy pozostały te wdzięki Lary Croft jako te obowiązujące dla postaci kobiecych w grach i być może to nas skrzywiło na pokolenia, ta Lara Croft. Nie?
Czemu powiedzieć nas skrzywiło na pokolenia?
Moje pokolenie na pewno jest skrzywione, w naszym pokoleniu jest tylko Lara Croft.
Moje pokolenie nie grało w gry.
No, przepraszam, kilku grało.
Nie no, żartuję. To nie jest, wydaje mi się, to nie jest jakaś specjalny problem ani obraza, że baba ma wielkie cycki, no.
Nie. Kto by się obrażał? O to
nie rozumiem takich, tego zupełnie.
Tylko na Twitterze.
No przecież istnieją takie baby, no to co? One,
wiesz,
to,
baby,
one są
baby tak obraźliwie. No dobrze.
Te panie. Nie wiem, jest baba, jak mówię chłop, to mówię też baba, żeby było sprawiedliwie. No,
no tak, rozumiem.
Nie sądzę też, nie bardzo wierzę w takie teorie, że jakaś jedna rzecz skrzywiła całe pokolenie i to pokolenie już nie do odratowania. Popatrz, jakby tak było, to by nie było tylu stópkarzy i furasów w internecie.
Nie, no pewnie, ja sobie żartuję totalnie, w ogóle nie mam takich przemyśleń, że tam się wydarzyło coś niewłaściwego. Uważam, że tam się wydarzyło coś właściwego, bo to była dobra gra, która na długo z nami pozostała ta seria, więc same dobre rzeczy, same plusy. Oj,
ludzie po latach strasznie się odbijają od tego Tomb Raider, więc nie wiem, czy aż... Znaczy wtedy no to była super, nie? Ale no, zestarzała się jednak dosyć mocno.
No,
jakiś czas temu odpalałem chyba jedynkę albo dwójkę na Mio Mini na tej konsolce, to ciężko było. No. Bardzo ciężko było.
Grało się kiedyś w takie gry i było okej.
No właśnie, takie gry i było. To ja państwu opowiem historię moją. Kupiłem sobie na Steamie produkt za 450 zł.
Za ile?
450 czy 440, jakieś takie powyżej 400 zł. Ten produkt nazywa się Scene Tracer 2. Jest to taka aplikacja do robienia prewizów. A prewizy to są takie, to jest narzędzie do robienia animacji ze scenariusza. Specjalnie daję ten taki cudzysłów, ponieważ to jest takie narzędzie, żeby testować sobie scenariusz. Piszesz sobie scenariusz na przykład i chcesz zobaczyć, gdzie mogą być błędy, co nie pasuje. To na papierze często tego nie... Wyobrażenie nie może być dobre i możesz mieć dobre myśli o tym scenariuszu, ale dopóki tego nie stestujesz na czymś, co jest zbliżone do filmu, to możesz mieć mylne to wyobrażenie cały czas. Nie da się tego bezpośrednio przenieść, dopóki nie stestujesz. I prewizy to jest rzecz, która coraz częściej jest stosowana w branży. No i muszę przyznać, że posiedziałem nad tym pół godziny i zwróciłem, bo jest to narzędzie, które niedorobione jest. Znaczy kierunek jest dobry, ale to nawet nie jest wczesny dostęp, no bo to jest niby wczesny dostęp. To jest druga już aplikacja tego typu. Pierwsza to był Scene Tracer, po prostu Scene Tracer bez dwójki. I muszę przyznać, że trochę się zawiodłem, że...
Ale poczekaj, zatrzymaj się chwilę, bo ty wszystko doskonale wiesz, dla nas zwykłych śmiertelników to może być trudne do ogarnięcia. Czy ja dobrze zrozumiem, to jest taka aplikacja, która przerabia, interpretuje scenariusz i przedstawia w postaci wizualnej w jakiś sposób?
Tak, tylko ty jesteś od tego przerabiania. Czyli ty masz, wyobraź sobie, że masz halę produkcyjną, tak jak masz halę filmową. Ty możesz tam postawić sobie dekoracje, tak jak w Simsach trochę. Po prostu jest click and play taki, no, że, no tak jak w House Flipperze.
Okej. Okay.
w trybie kreatywnym. Budujesz okay. sobie pomieszczenie, stawiasz sobie rekwizyty, scenografię i masz
czyli
plan.
To są takie narzędziowe rzeczy, tak?
Tak, to są bardzo, bardzo takie narzędziowe, bo masz tam na przykład bazę sprzętu filmowego, konkretnego oświetlenia, które ma odzwierciedlenie w rzeczywistości i program symuluje jego działanie, tak samo jak symuluje działanie kamery i obiektywów. I to jest super rzecz, nie? Bo na przykład możesz sobie sprawdzić, możesz wiedzieć, co, jakie światło ci się sprawdzi, a jakie nie. Wiesz, ile zamówić tego światła w rentalu, no bo wiadomo, że no, przy takich większych produkcjach, nawet przy mniejszych, no to opłaca się bardziej wypożyczyć sprzęt niż brać na zawsze, no bo te dni zdjęciowe no, trwają tam do miesiąca, nie? I to jest spoko, ale chodzi ten program fatalnie, wywala mi się, nie wiem, realnie, taki samo ten workflow jest taki jakiś dziwaczny, że ja po prostu potem sobie Unreala zainstalowałem i w tym Unrealu mi się tak jakoś ładnie, znaczy to też jest, Unreal jest dużo bardziej skomplikowany niż to i sprawdziłem sobie tego Unreala i wydaje mi się, że po prostu muszę się nauczyć tego Unreala trochę do tych moich podstawowych rzeczy. Albo ten Unreal Editor for Fortnite, który też jest prosty, też ma opcję kamery. I no, ale jeszcze muszę sobie zobaczyć, posprawdzać, może ktoś z Państwa mi poleci jakieś takie tutoriale dla początkowych, przy czym no, wiesz, tutoriale do Unreala, które są w internecie, to większość jest do tego, jak zrobić podstawową grę, a ja w ogóle takich funkcji nie potrzebuję, nie? Ja potrzebuję umieścić konkretne obiekty, zrobić scenę, czyli na przykład, nie wiem, scena dzieje się w lesie, nie? No to zrobić ten las, albo wczytać sobie już las, który jest z jakiejś mapy, co zrobiłem zresztą, bo Epic daje takie darmowe rzeczy, ustawić tam konkretne rzeczy, ustawić tam aktorów, znaczy, czyli z MetaHumana stworzonych tam ludzi i nawet oni nie muszą się animować czy coś, tylko oni są tam. Nie, że te animacje mogą być bardzo proste, bo to jest wszystko podglądowe. Nie?
Okay,
to
okay.
jest takie, i to jest takie, jak wiesz, jak robisz scenariusz, no to wiadomo, że pierwszy etap to jest tam, robisz go i testujesz, ktoś to czyta. Ale wiele osób w ogóle nie kuma czytania scenariuszy, bo to nie jest film, nie? Bo scenariusz to jest taka instrukcja do robienia, więc łatwo wiele rzeczy przepracować sobie po prostu na tym. No i jako to jest trochę darmowe narzędzie, to szkoda nie skorzystać z tego, no bo w sumie dlaczego miałbym nie korzystać, nie?
Nie, no pewnie. Tam zakładam, że z symulowaniem świateł miał być większy problem, jeżeli tamten program, który żeś odrzucił, miał już tam zaimplementowane te podstawowe...
No tak, ale to już jest to przy... Nie wiem, bo my robimy taki krótki film, nie? I to jest takie dosyć prosta bardzo rzecz, więc to jest do ogarnięcia. To symulowanie świateł to raczej dla takich mistrzów oświetlenia, co zamawiają, nie wiedzą, czy zamówić 3 ciężarówki oświetlenia, czy 4. I to jest różnica w milionach dolarów, nie? No nie, to tutaj takich problemów nie ma. Tu raczej takie problemy czy pewne rozwiązania się sprawdzą. Czy oddadzą to, o czym my w tym teamie sobie rozmawiamy, nie?
Rozumiem. Czyli chodzi przede wszystkim o to, żeby wszyscy mieli zwizualizowany mniej więcej podobny ten obraz.
Żeby to, o czym rozmawiamy, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie to samo, widzieli, nie?
Tak, bo każdy trochę inaczej wyobraźnią pracuje, tak. Zgadzam się. To całkiem sprytny jest pomysł i jeszcze jedną rzecz chciałem się ciebie zapytać, już żeś właściwie zdradził, że robicie krótki film. Przez, to jest jakieś tam ściśle tajne przez poufne? Czy to jest, kto robił scenariusz, czy już jest scenariusz gotowy?
No piszemy w 3 osoby scenariusz, jeszcze nie jest gotowy. Końcówka jest, ale od czerwca pracujemy. Na szczęście ja pracuję z bardzo doświadczonymi ludźmi. Więc to fajnie idzie, ale i tak jest to bardzo trudna rzecz, nie? I też chcę, i też wiem, że no, jeżeli my to zamkniemy i uda się zorganizować jakieś pieniądze, no to lepiej mieć wszystkie rzeczy przetestowane, nie?
Jasne.
Ile rzeczy możesz zrobić przed planem, to ci to potem będzie procentować, nie? No zobaczymy.
To dobrze.
Jeszcze odległe plany.
Ale to będziesz miał o czym opowiadać, bo ja zawsze jestem ciekaw takich historii.
No to jeszcze nie ten rok. To
no okej, no nie spieszę się nigdzie, nie? Życie jest długie, więc spokojnie.
No tak, tak.
No dobrze, to fajna historyjka, muszę ci powiedzieć. Ale to
no właśnie, jeszcze, jakby państwo znali jakieś takie właśnie tutoriale, ale bardziej związane z takimi rzeczami typu właśnie ta obsługa tej kamery, która tam jest, obsługa planu. Ja w ogóle w CineTracerze akurat jest jedna rzecz, która jest fantastyczna, że ty możesz zapisywać sobie osobne sceny, czyli masz pierwszą scenę, gdzie rzeczy są i aktorzy ustawieni tak i światło jest ustawione tak, czyli na przykład masz poranek i to sobie zapisujesz jako jedną scenę, a potem masz drugą scenę, gdzie jest na przykład wieczór, więc masz inaczej ustawionych bohaterów, inaczej ustawione światło i nie musisz tego za każdym razem przestawiać, jak potem chcesz wrócić i zrobić jakieś poprawki, nie?
Okay.
To jest, bo to jest jednak narzędzie stricte do tego, a Unreal no jest do wielu rzeczy, nie? Do wielu. Ja tego jeszcze nie wiem po prostu, więc nie wiem, czy tak jest, czy da się tak zrobić, ale no Unreal ma osobny moduł do produkcji filmowych i nie tylko do efektów, ale też właśnie no do takich rzeczy, żeby tam można sobie testować różne rzeczy.
Okej.
No, więc...
Dobrze, doskonale. Skoro jesteśmy przy filmowych rzeczach, to ja się podzielę z państwem moim odkryciem ostatnich paru dni. Oglądam sobie z żoną serial Gentlemani. Robiony jest to serial przez Guya Ritchiego i to właściwie w każdym momencie tego filmu wyraźnie widać, że tam jest Guy Ritchie i tam są takie flashbacki do różnych jego produkcji. No oczywiście do Gentlemana, który był bardzo dobrym przyjętym filmem, ale też do paru innych rzeczy. W tej chwili film jest oceniany na IMDb 8,3, 28 tysięcy głosów. To bardzo, bardzo pozytywny, bardzo dobrze zrobiony film, dużo się dzieje, jest zabawnie, jest taki typowy brytyjski humor Guya Ritchiego i typowe brytyjskie kreacje aktorskie. Tam gra facet, który się nazywa, chociaż on akurat nie wiem, czy Theo James, nie jestem do końca pewny, czy on jest Brytyjczykiem, może jest. Ale on gra księcia tego gentlemana, powiedzmy, a jego brata gra Daniel Ings, tego pana pewnie nie kojarzycie, ale wyśmienicie gra takiego zwariowanego braciszka i on grał też w takim innym serialu, który też państwu podrzucę, to ja go oglądałem lata temu, nazywa się Lovesick i moja żona go ostatnio oglądała i też go chwaliła, więc
jak
polecam.
Się nazywało po polsku Lovesick?
Lovesick, czyli miłość i chory, chory na miłość. Bardzo, bardzo sympatyczna rzecz. I to już dosyć stara. 8 jest oceniany na IMDb. No więc kojarzę po prostu tego aktora, on wyśmienicie gra. To jest taki... Zagranie takiej postaci wymaga sporo zachodu, muszę powiedzieć. I on taką gra postać, która raczej do lubianych nie należy, chociaż być może z czasem trochę się człowiek z nią oswaja. I tym bardziej trudno jest zagrać takiego wariata, więc jestem pod wrażeniem tej roli. Ale w ogóle jestem pod wrażeniem całej tej opowieści, jak ona jest budowana. No, Guy Ritchie ma swój taki niepowtarzalny styl i fajnie, że zrobił serial. Bo sprawdzam, on jest też, on pisał scenariusz, jest twórcą tego i jest reżyserem także.
Ale to jest, rozumiem, inna historia niż w Gentlemanach w filmie. Czy ta sama?
Wydaje mi się, że ona zahacza dokładnie o te same rejony, bo tam trochę o szlacheckie rody, trochę o przestępców, którzy handlują trawą, więc zarysy są dokładnie te same, tylko że są zupełnie inni ludzie, zupełnie kto inny jest bohaterem tej opowieści. Wydaje mi się, że to jest tak trochę obok, ale nie wiem, czy kiedykolwiek te historie się przenikają w jakiś sposób, nie sądzę. Nie wydaje mi się, żeby one śmiały przenikać, ale to tak opowiedziane jest bardzo podobnie, ale zupełnie co innego. Więc taki dysonans trochę jak się ogląda, ale tylko na początku, potem on mija błyskawicznie. Więc bardzo, bardzo dobrze się bawi. Słyszałem dobre rzeczy jeszcze na temat serialu Shogun, ale nie miałem okazji oglądać. To zaskakujące, bo to na Disneyu się pojawiło, ale to FX chyba robiło, tak się nazywa.
Tak, FX. Ja obejrzałem 3 odcinki. Ja mam takie mieszane uczucia. Mam przede wszystkim mieszane uczucia co do zdjęć, bo tam jest, ja mam taki problem, że dużo scen jest tam kręcony takimi obiektywami bardzo szerokokątnymi, które mają taką dystorsję beczkową. Czyli jak mają państwo pion, kreskę, to ona się tak wygina. I no i im bardziej masz zniekształcony obraz, tym on bardziej odbiega od rzeczywistości. Znaczy właściwie przeplatają się w niektórych scenach te ujęcia z różnych kamer i właściwie jest to serial, który jest bardzo mocno sadzony w rzeczywistości, a zdjęcia mamy takie, które mi tutaj sugerują jakąś taką...
Odrealnione?
Tak, trochę odrealnione. I to są, one są naprzemiennie tak robione i ja mam takie podejście, że tak... No nie wiem. Jakieś, jest okej, okay, ogląda się go, i, ale jestem bardzo daleki od zachwytów. Bardzo daleki od zachwytów.
On spotkał się z pozytywnym przyjęciem. I wiesz, no ty jesteś koneserem. Podejrzewam, że taki zwykły śmiertelnik to może nawet nie zwrócić uwagi na to. Ty patrzysz na te rzeczy związane. My możemy ewentualnie odczuwać dyskomfort, pewnie nienazwany.
Ale jeszcze to sobie do tego, jeszcze jest jedna rzecz. On jest bardzo na płytkiej głębi ostrości robiony. Praktycznie cały czas. I to też jest trochę męczące moim zdaniem. Ale to są takie, wiesz, że komuś się to może bardzo podobać. Mi się akurat podoba to średnio. No i też taki jest ten bohater główny, jakoś tak do mnie nie przemawia. Więc mimo tego, że ogląda mi się to w miarę okej, to no to tak dalej jestem raczej tak średnio zachwycony. Tak powiem. No, ale to nie jest tak, że go krytykuję, czy że jest zły, tylko tak daleki jestem od zachwytów.
No ludzie, jest na pierwszym miejscu po popularności na IMDb. 9,2 ma... To bardzo, bardzo wysoka cena, 32 tysiące obejrzanych, znaczy wydanych opinii, więc nie najgorzej. Co to znaczy płytka głębia ostrości? To znaczy, że tło nie jest rozmyte?
Tak, że tło jest bardzo rozmyte.
A bardzo jest rozmyte.
Bardzo, płytka, że głębia ostrości, bo głębia ostrości to jest zawsze odległość.
Tak,
Im jest płytsza, czyli na przykład możesz mieć nos ostry, a oko już nieostre, albo oko ostre, albo nos już nieostry, to jest bardzo, bardzo płytka.
Okej, rozumiem. No dobra. Na zdjęciach tego nie widać, bo tak sobie przejrzałem te zdjęcia, no, ale to zupełnie inne wrażenie jest, jak się to ogląda na telewizorze, no, więc zdjęcia
to musisz zobaczyć. Ale ja powiem ci, że też oglądałem, właściwie skończyłem, fantastyczny serial. I to jest taki serial, który absolutnie będzie, no na razie to jest najlepszy, jaki w tym roku oglądałem, chociaż nie oglądałem jakoś specjalnie dużo. Teraz proszę państwa, Władcy Przestworzy na Apple TV.
No jednak, już się skończyło.
Skończyło się. I mimo tego, że mam trochę pretensji o w szczególności o stronę realizacyjną w paru momentach, w paru tylko podkreślam, to jest serial, który tam trwa, nie wiem, ponad 9 godzin, ale to, jak on jest konsekwentnie i dobrze prowadzony scenariuszowo, jak ta historia się broni, jak są opowiadani, jak są przedstawiani i opowiadani bohaterowie, szczególnie, że tam tych bohaterów jest bardzo dużo. No fantastyczny jest to serial. Muszę przyznać, że na początku miałem trochę ale i już Państwu to mówiłem, że trochę efekty nie te, nie takie jakbym chciał, no ale no to do końca są też czasami te, nierówne po prostu są te efekty, bo czasami to wygląda super, a czasami tak średnio. Ale no skończyliśmy wczoraj, finałowy odcinek, godzinę 20 trwa i no tak muszę przyznać, że imponująca rzecz.
W tych Władcach Przestworzy gra Faye Drauta, nie? Tak się dobrze mawia, ten z Dune, czyli Austin Butler. Dużo o nim się mówi ostatnio, że on taki bardzo popularny. On chyba Elvisa też grał, prawda?
Tak. No zaczęło się, znaczy tak mi się wydaje, że taka jego duża kariera, no to Elvis, teraz to, Duna, no to teraz ma taki mocny moment. I świetnie gra. Tak jak Elvis, no nie podobał mi się ten film w ogóle, muszę przyznać. Tak tutaj i no w Dune świetnie zagrał, tutaj też. No to jest taki...
Okej. To jest przyszły gwiazdor. Znaczy już to już jest aktualny gwiazdor, to chyba
aktualny totalnie tak. Na topie, tak.
Ale słuchaj, jak już sobie tak rozmawiamy na spokojnie o tych rzeczach filmowych, to chciałbym powiedzieć, że chyba żeśmy o czymś zapomnieli bardzo ważnym.
O tym, że obiecałeś nadrobić filmy oscarowe.
To też, ale to trochę obejrzałem, ale no właściwie obejrzałem parę rzeczy, ale to o tym będę mówił przy innej okazji, bo zapomnieliśmy trochę o tych Oscarach przez to, że ja w środę miałem dwie rzeczy mi się przydarzyły w środę, dlatego nie było podcastu. Po pierwsze moja córka się rozchorowała, miała taką bardzo nieprzyjemną alergię i musieliśmy jechać do alergologa, żeby się wypytać co i jak. A druga sprawa w środę też jeszcze przed południem u mnie był Soushibo i mi zainstalował kartę nowego RTX-a 4800 Super. No, więc tak, jestem użytkownikiem tej nowej karty. Na razie sobie chwalę. Dragon Dogma testuję dwa przy tym na PC-cie i nie mogę powiedzieć więcej, bo 20 chyba schodzi embargo dopiero.
Chyba
więc,
tak.
Ale mogę powiedzieć, że testuję chyba, nie? Bo to już ostatnio...
To DLSS-a musisz przetestować tego, co jest tylko na tych 40-tkach.
Jest, znaczy... Nie,
na cyberpunku, nie?
Aha, tak, tak, to. Nie, nie, bo ten, ja miałem poprzednio RTX 3090 Ti i on już miał tą funkcjonalność, czyli ten path tracing, o tym mówimy?
Nie, nie, nie. Czy,
mówię, a nie mówimy o generowaniu klatek? Bo tam jest kilka funkcjonalności takich nowych i nie pamiętam, o którą chodzi.
Myślę, że ja nie wiem, tam 3,5 ten DLSS?
Jest na pewno, no, aha, to.
Nie, nie wiem, czy 3,5. No były tam kilka technologii, które by, już nie pamiętam, muszę przyznać, no, które były tylko dla tych 40.
No jest tam, wygląda nieźle, bo robiliśmy też Soshibo testy i Cyberpunk 1440p w tej takiej rozdzielczości 21:9, to jest chyba 3000 coś, no i chodzi na maksymalnych ustawieniach z path tracingiem i z ray tracingiem, chodzi naprawdę.
Nice.
Szokująco dobrze, no. Jest chyba 80 parę klatek stabilnie i to jest naprawdę wysoka rozdzielczość, nie? To nie jest tam taki hop-siup i to w tych takich testach, czyli tym benchmarku Cyberpunka. I w grze też chodzi bardzo, bardzo dobrze, więc no, jest to porządna karta.
No to musisz teraz jeszcze raz przejść Cyberpunka.
No nie, to na pewno, to jeszcze mi się, to mi jeszcze przejdę. Jeszcze będę Państwu opowiadał, no bo to właściwie od środy używam tej karty i jeszcze moje doświadczenia są niewielkie, ale to, no, to nie jest aż taki duży skok, bo tam 20% wydajności mi wzrosło od tego RTX 3090, no ale jestem na bieżąco, to mam najnowszą kartę teraz i moje doświadczenia będą z górnej półki, które mogą być zupełnie nieadekwatne do tego, jak będę opowiadał teraz o optymalizacji na PC-cie, to już w ogóle Państwo mogą nie zwracać uwagi.
Nie, musisz na Legion Go odpalać grę i zobaczyć, jak działa.
No, ale w związku z Oskarami chciałem Cię tylko o dwie rzeczy zapytać. Po pierwsze, faktycznie zgadza się to, co powiedziałeś, że Oppenheimer zgarnie Oscary, no i zgarnął 7. I to raczej to były. Jesteś pewnie zadowolony z tych twoich predykcji. Natomiast zaskoczyła mnie druga rzecz, bo na drugim miejscu w tym oscarowym rozdaniu były Biedne istoty, tak to się nazywało?
Dużo film, technicznych który... Oscarów dostało.
A dużo technicznych. Jeszcze za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Emmy Stone, tak?
Tak.
No to żeś to, ale nie mówiłeś, że on nie dostanie, mówiłeś, że ci się nie podobało za bardzo. Muszę sobie obejrzeć, tylko nie wiem, gdzie to znaleźć.
Kurczak, on jest bardzo kunsztownie zrobiony, ale do mnie nie trafił zupełnie ten film.
Okej.
Więc ja to jest takie, to ja jak wróciłem z kina, to Państwu mówiłem tutaj, że to jest taki film, który mi się nie podobał, ale polecam.
już nie pamiętam dokładnie. No a z oscarowych rzeczy obejrzałem sobie American Fiction, który polecałeś ostatnio.
I jak?
Super jest ten film, ale jest taki bardzo spokojny, bardzo powolny i też taki, ale miałem akurat taki nastrój. Ja czasami mam tak, że muszę oglądać filmy, na których coś się dzieje, a potem przychodzi taki miesiąc albo dwa, gdzie szukam takich obyczajowych, spokojnych albo jakichś dramatów i sobie je oglądam. I przy okazji też obejrzałem sobie od razu Swan Song, to jest film, który żeś polecał jakiś czas
na
temu.
Na Apple jest, tak.
No, też bardzo, bardzo ciekawy. Taki filozoficzny science fiction film, bardzo, bardzo dobry jest, też polecam Swan Song. Ja nie wiem, jaka jest. Swan to jest chyba pieśń łabędzia, tak będzie po polsku tłumaczone, ale chyba w oryginale jest tam jako Swan Song po prostu przedstawiony.
Łabędzi śpiew rzecz. To jest.
Łabędzi śpiew?
Tak jest.
No, łabędzi śpiew. No.
Tak, fajne, no to jakby Państwo nie wiedzieli, to jest taki film, który właściwie stawia pytanie, co byś zrobił, że jeżeli masz śmiertelną chorobę i możesz ukryć to przed rodziną i podstawić tam swojego idealnego klona. I oni nie będą cierpieć przez ciebie, nie?
Zgadza się.
Czy się zgodzi, czy to zrobisz, nie? To jest bardzo, no, takie, no ja lubię takie science fiction, które bardziej skupia się na filozofii niż na strzelaniu.
Ja głównie dlatego lubię science fiction, bo science fiction odpowiada na pytanie, jakie są opcje przed nami, co się może wydarzyć, to wszystko jest prawdopodobne. I oczywiście jak strzelanie przy okazji jest, to nie narzekam, ale też czego innego poszukuję w tym science fiction i dlatego też jest jeszcze jedna rzecz. Jak zacząłem opowiadać o powolnych filmach, które oglądam, takich spokojnych, obyczajowych, to jeszcze jeden obejrzałem, super film z Adamem Sandlerem, nowy z Netflixa, który się nazywa Spaceman. To też jest astronauta chyba w polskiej wersji, się to zwie.
Bardzo mieszane ma opinie.
No, ma mieszane opinie. On nisko jest oceniany i to jest chyba jeden z najwolniejszych filmów, jakie ja widziałem w życiu. Praktycznie cała opowieść szeptem jest przedstawiana. Dwóch bohaterów jest, powiedzmy, tej historii, takich głównych, którzy prowadzą między sobą dialog. chociaż oczywiście zachodzi nie oczywiście, zachodzi, a nie będę Państwu zdradzał, bo powiem za dużo i będziecie, to każdy musi sobie sam zinterpretować. A widzę teraz na IMDb ma 5,8, więc to jest bardzo nisko oceniany film, ale mi się bardzo podobał. To jest taka klaustrofobiczna trochę opowieść, która toczy się bardzo powoli, trochę w głowie naszego bohatera, trochę w jego wspomnieniach. I to jest taki film, powiedziałbym, że to jest taka jedna z ambitniejszych produkcji zrobionych z udziałem Sandlera i że bardzo dobrze w tej roli się spisał. I właściwie to też jest taka niezwykła historia, bo to chyba jest na podstawie książki, powinienem był to sprawdzić, ale wyleciało mi z głowy, że w ogóle chcę Państwu o tym opowiedzieć, bo to jest historia kosmonauty czeskiego, który poleciał w kosmos i się ścigał z Koreą Południową w kosmos. I to w ogóle jakieś dziwne uniwersum, dziwnej wersji rzeczywistości, ale nie o to tam chodzi. Chodzi o jakieś takie relacje, o tęsknotę, o to, o egoizm odrobinę i o jakąś przyjaźń i o samotność. Takie bardzo, bardzo, bardzo mnie ten film poruszył. Tak powiedziałbym, że emocjonalnie na mnie zadziałał, ale rozumiem, że są różne opinie, że są takie skrajne bardzo i w zasadzie rozumiem, bo to jest straszliwie powolny film, to jest jeden z najwolniejszych filmów, jaki widziałem, ale mimo to mi się podobał. Dlatego mówię, ale mam taki czas, że właśnie powolne rzeczy jakoś mi dobrze działają, taki melancholijny i ten film jest taki, więc możecie Państwo sprawdzić, ale na własne ryzyko, bo to jak widać nie każdy polubi.
To prawda, to prawda. Ja też trafiłem na, ja też oglądałem parę filmów, trafiłem też na taki, który widziałem, że Skazany na film ocenił 9 na 10. No ja dałem takie 4 na 10, naciągane trochę i to się nazywa Infinity Pool. Cronenberga, ale Brandona. Brandon Cronenberg, to syn tego Cronenberga starego. No i to też jest taki film science fiction z klonowaniem w roli głównej, no ale głównie zabawach bardzo bogatych ludzi, takich uciechach, które, że jak już cię wszystko w życiu znudzi, to musisz przeskakiwać kolejne ekstrema. Mhm. No ale po tym, jak za pierwszym razem to ekstremum się pojawiło, a potem wszystko się powtarza, to mnie to po prostu strasznie wymęczył mnie ten film. Obejrzałem jeszcze 20 dni w Mariupolu, czyli film, który dostał Oscara za dokument. No nie spodobał mi się, muszę przyznać. Znaczy, nie mogę mu odebrać... Znaczy, to jest film, który pokazuje koszmar wojny. I warto go zobaczyć. Jest na Kanal Plusie. Warto go zobaczyć dla tych ujęć, które tam są, dla tych historii, które są tam no tak szczątkowo dosyć pokazywane. To jest naprawdę wstrząsające obrazy tam są. No ale muszę przyznać, że to jak struktura jest tego dokumentu, jak on jest na siłę rozciągany, powtarzane są wielokrotnie rzeczy i ujęcia, no mnie nie przekonał jako film. Znaczy jako świadectwo wojny, to jest oczywiście bardzo ważna rzecz. No ale jako film to jest... I miałem taką serię, bo jeszcze tego Kubusia Puchatka wcześniej obejrzałem i mówię, muszę coś dobrego obejrzeć i obejrzałem sobie Barwy ochronne Zanussiego. Popatrzyłem na film Webio, dałem mu 9 na 10 24 lata temu. To jest coś doskonałe. Mówię, dobra, zobaczymy jeszcze raz. I to jest film o tym, jak system niszczy ludzi w taki dość spokojny rzecz, bo to jest taki wyjazd studentów i profesorów na taki obóz akademicki. To są ludzie od języka i bardzo tam, bardzo dobrze są pokazane pewne schematy właśnie właściwie takiej podstawy systemu komunistycznego czy takiego naprawdę toksycznego systemu na uczelniach. I jak ja oglądałem ten film, który jest o słusznie minionym systemie, on jest tak aktualny. To jest niesamowite, że dokładnie te same schematy w korporacjach się dzieją. To jest jakbym miał flashbacki z pracy z korpo. No niesamowite to jest. Naprawdę, no ja Zanussiego, w szczególności te jego stare filmy, to absolutnie, absolutnie uwielbiam. Obniżyłem mu trochę cenę, bo dałem mu 8 na 10, ale dalej jest ten film. I jeszcze jest jakiś świetnie nakręcony. W ogóle te zdjęcia takie są nowoczesne. Tak to wszystko dobrze wygląda. No, Barwy ochronne. Polecam. No i finalnie wczoraj jeszcze obejrzałem Łąkę, bo pojawił się na HBO zeszłoroczny kinowy film. z Timothée Chalamet i muszę przyznać, że obejrzałem go i stwierdziłem, że ten film jest wzorcem przeciętności. Jest tak nijaki. A w ogóle kotu dają tam czekoladę. No gdzie, po prostu jak można takie rzeczy do filmu wrzucać?
No, jeszcze ktoś, ale ktoś zrobi, wydaje mi się, że w ogóle ten Willy Wonka z Johnnym Deppem dobrze się przyjął, ja nie pamiętam jak to...
Nie pamiętam, bo dzieckiem byłem wtedy.
Nie, serio?
Nie pamiętam.
Nie było tak dawno. No mniejsza z tym. Akurat, wiesz, tak trochę słucham ciebie, jednym uchem, drugim szukam... Holender, jest jeden taki film science fiction i teraz będę opowiadał rzeczy, które chciałbym wiedzieć, o czym mówię, ale niestety zapomniałem. Jest taki film science fiction znanego reżysera, no właśnie słuchaj.
Ja nie sądzę,
tak trochę zaczynam z nadzieją, że ty mnie naprowadzisz na trop, a może ktoś z państwa w komentarzach mnie naprowadzi na trop. No tak trochę jestem zagubiony tym poszukiwaniem, więc może mówię bzdurne rzeczy. Jest film science fiction bardzo znanego reżysera, który robi takie mroczne opowieści często filmuje i kompletnie mi wyleciało z głowy. Tam były takie, w trailerze były takie sceny, gdzie chyba człowieka operacyjnie przerabiano na maszynę albo coś łączono człowieka z maszyną. Wszystko Robocop. W takich żółtych kolorach. Nie nabijaj się, bo takieś filozoficzne jest dzieło.
Ale stare, młode? Jakie to lata?
Wydaje mi się, właśnie zastanawiam się, czy on już trafił do kin, czy dopiero jest jeszcze przed trafieniem. Aha, więc to jest taka w miarę świeża rzecz. I wiem, że czekałem na to i byłem, kusiły mnie te rzeczy, które tam zostały zapowiedziane, ale kompletnie mi wyleciało, zupełnie zapomniałem, co to było i kiedy to się miało pojawić. Rozumiem, że moja opowieść nie naprowadziła cię na ten właściwy kurs. No to trudno się mówić.
Przerabianie chłopa na maszynę w żółtych kolorach brzmi jak skrzyżowanie Robocopa z papieżem.
No, ja, to w ogóle może być zabawne, bo ja pewnie prędzej czy później znajdę ten trailer i zastanowię się i zobaczę wtedy, na ile moje wspomnienia są zgodne z faktami, bo wiesz, jak to jest ze wspomnieniami. Nie pamiętamy tego, co faktycznie żeśmy widzieli, tylko te wyobrażenia, które się łączą z tym, więc to może być coś zupełnie innego. Jeszcze sobie tutaj poskroluję to, ale to raczej na to nie trafię. To co, to są prawie zamknięte nasze wstępniaczkowe opowieści, prawda?
Akurat chyba, jest że... pełny odcinek już, to...
Tak? Bo tak? Ja nie wiem, bo mi się zepsuł mikrofon, musiałem wyłączyć. Dla mnie to 15 minut jesteśmy
no
dopiero.
No to ja mam na liczniku 44, no to powiedzmy 40 jest z tymi problemami technicznymi.
Dobrze, to ja powiem Państwu tak, w dużym skrócie. Pierwsza rzecz, o której chcieliśmy porozmawiać i to jest najważniejsze i na pewno się pojawi w tytule, bo to przecież klikowe jest bardzo, czyli nowe PlayStation 5 Pro. I o tym Państwu opowiemy, ale taki mieliśmy drugi temacik, który w zasadzie nie wiemy, czy on jest warty poruszania, czyli potencjalne usunięcie TikToka ze Stanów Zjednoczonych. I to już jest sprawa, która właściwie się toczyła za czasów kadencji Trumpa, bo próbowano już tego TikToka usunąć, jakoś się udało korporacji chińskiej przepchnąć to. I chyba dzisiaj mamy do czynienia z dokładnie tą samą sytuacją. Politycy podają, że chodzi przede wszystkim o związki korporacji z Chinami i wgląd chińskich władz w dane Amerykanów i że to jest największy kłopot i to jest największy powód. Nie jestem do końca pewny, czy można władzom amerykańskim ufać w tej kwestii, ale może akurat to jest zgodne z prawdą. Trudno powiedzieć, może się okazać, że TikTok w Stanach Zjednoczonych przestanie funkcjonować w ogóle. I nie wiem, jak będzie wyglądała rzeczywistość. Pewnie jakaś inna firma wskoczy na miejsce tego TikToka, no bo jak żeby inaczej.
Shorty już mają wszyscy, bo no tak jak wtedy w tym 2020 roku, no to była mowa o tym, że tego amerykańskiego TikToka ma kupić, tam nawet były plotki, że Microsoft. To by było ciekawe. No ale w tym momencie shorty ma YouTube, ma Instagram, ma Facebook i jak zobaczysz sobie na przykład na YouTubie, to te shorty robią ogromne wyniki. Ty ostatnio zacząłeś znowu wrzucać na TikToka.
Tak, wrzuciłem dwa.
Właściwie zastanawiałem się, dlaczego wcześniej tego nie robiłeś, bo ty masz taki content tam, że to takie take'i idealne, ale robisz to przez AI, czy ktoś ci to robi?
Nie. Szymon to montuje. Ja raczej jestem za tym, żeby to robić ręcznie, natomiast chcielibyśmy napisy generować przez AI i to będziemy raczej robili. Ja podesłałem mu narzędzia takie, bo też jak Jasiu był u mnie, Sushibo z kartą, no to też żeśmy bardzo dużo rozmawiali na temat AI i różnego oprogramowania, więc do generowania grafiki, do generowania napisów są fajne aplikacje. Whisper chyba GUI się nazywa?
Albo Whisper.
No i to jest...
To my tym robimy napisy do podcastu.
A, no, no, więc to, to, bo to generuje napisy w postaci plików, które są sczytywane potem przez YouTube'a, nie? No, to jest bardzo, bardzo skuteczne narzędzie.
Ja mam jeszcze taką aplikację, bo ja to robię na Macu i na Macu mam taką po prostu, wiesz, z interfejsem, więc to jest Mac Whisper i raz tam jakieś zapłaciłem 50 zł i działa i sprawnie to działa. Czasami oczywiście są problemy i głupotki jakieś robi, ale to raz na ileś tam odcinków. Wracając do tego TikToka, to też tak, bo rozmawialiśmy o tym, że to może być ciekawy temat, ale chyba nie ma nic właśnie, nic tutaj nie ma do za bardzo do dodania, bo jest kampania wyborcza i ewidentnie widać, że to też są takie
tak, to może ruchy. Być to, może, no.
Tak, że to są ruchy wyborcze. Po drugie, no, jeżeli oni mają obawy jakieś, bo obawy obawami, przypuszczenia przypuszczeniami, ale no, twardych dowodów na dzisiaj, nie? No bo tam TikTok już wielokrotnie był łapany za rękę za jakieś dziwne rzeczy, w szczególności za kopiowanie wiadomości użytkowników czy komentarzy. Tam były takie rzeczy, że TikTok kopiował sobie do schowka to, co my pisaliśmy. Niby oni się tłumaczyli, że to po to, żeby wyłapywać szybko te niestosowne słowa. Ale dość ciekawa technologia. No ale to po prostu zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli TikTok byłby zbanowany w Stanach, no to mamy jakieś nowe rozdanie i pytanie, czy coś nowego się pojawi, czy ci, którzy są i są wielcy, no to oni... Czy Twitter ma shorty? Chyba nie ma.
Ma. Właściwie to się nie nazywa shorty, bo jak sobie klikniesz na X-ie aktualnie w jakiś plik wideo, to otwiera ci się po prostu zakładka z filmami wideo i przewijając w górę, w dół dostajesz kolejne filmy. Czyli tak to działa, nie? Czyli...
U mnie to tak nie działa, właśnie kliknąłem sobie wideo, no.
Tak, ja mam, jak wideo wchodzi na pełny ekran, to potem w górę i w dół przechodzę już po kolejnych wideo i one są niezwiązane z tematem pierwotnym. Tylko wiesz, to jest tak, że ja się zastanawiam, czy TikTok
nie ma,
jest...
Nie, u mnie tak nie działa.
Ja się zastanawiam, czy TikTok jest do zastąpienia, bo no z jednej strony jest YouTube i on faktycznie robi bardzo duże wyświetlenia. Musi być trochę ludzi, którzy korzysta z tej aplikacji. Natomiast algorytm ma jednak chyba niepodważalnie najlepszy algorytm do proponowania treści i jest najsilniej uzależniający. To znaczy, że jest najlepiej działa na tym rynku, no bo to taka jest jego funkcjonalność, żeby przytrzymać ludzi przy urządzeniu jak najdłużej. Więc on to chyba robi najskuteczniej. I nie wiem, czy te pozostałe korporacje będą w stanie tak zastąpić to, wypełnić tą niszę, ale no, ludzie mają potrzeby, więc pewnie będą szukali sami. Może to nas trochę wyleczy z takiego, ja nie wiem, jak to młode pokolenie dzisiaj
nas
ile
to
czasu
nie,
poświęca.
Bo
na...
To tylko Stany, nie?
Tak, to oczywiście. Nie, no, u nas nie, to się zgadza. Jasna sprawa, ja nie wiem. Czasami ta popkultura amerykańska i w ogóle kultura amerykańska jest tak blisko, że zapominam, że my w ogóle nie dzielimy social mediów między sobą. Więc no, tam na rynku amerykańskim jakieś rzeczy pewnie będą się działy, ale wydaje mi się, że największą siłą TikToka jest algorytm i tego niełatwo skopiować. I to próbowano kupić w 2020 roku, tylko że chyba transakcje szlak trafił głównie dlatego, że TikTok był gotów pozbyć się platformy, ale nie był gotów pozbyć się algorytmu. Ten algorytm jest największy skarb. I nie wiem, czy do dzisiaj go bronią równie mocno, ale wtedy nie chcieli się go pozbywać, nie chcieli go sprzedawać, więc diabli wiedzą. No zobaczymy, jak to się potoczy. Ja, wiesz, to jest też tak, wybory wyborami, ale to jest zawsze jakieś takie narzędzie, które można w polityce w jakiś sposób wykorzystać, bo to jest tak, każdy użytkownik ma swojego własnego TikToka, tak wygląda prawda, nie? Że on ci wyświetla dokładnie to, co chcesz zobaczyć, i ty właściwie jak sobie patrzysz sobie na TikToka, to wiesz, kim jesteś. To dzięki temu możesz ocenić, kim jesteś tak naprawdę.
No i teraz sobie wyobraź, że Chiny, mając dostęp do tych indywidualnych algorytmów, są w stanie podesłać odpowiednie materiały odpowiednim ludziom, na przykład tym, którzy się wahają w wyborach, nie? I wpłynąć na wybory w Stanach, nie? No to jest ten argument, który podają ludzie, którzy są przeciwni TikTokowi, nie?
Ja zgadzam się, że to w zasadzie nie jest odkrycie aktualne, że social media znacząco wpływają na poglądy użytkowników. I dosyć szybko potrafią zmienić, czasami o 180 stopni. I jeżeli ktoś miałby dostęp do tego narzędzia i zaczął to z premedytacją wykorzystywać w określony sposób, to może to zrobić bez problemów większych. może zmienić w ogóle obraz sytuacji politycznej w Ameryce tylko na podstawie tego, co ludzie dostają i w jaką stronę są przeciągani. Więc z jednej strony algorytm jest taki bez emocji, on po prostu działa na podstawowych zasadach logiki. Oglądasz to, więc podrzucamy ci więcej tego, żebyś więcej oglądał, ale myślę, że można przekierować uwagę ludzi zupełnie spokojnie, gdyby ktoś się chciał tym zająć.
Ten algorytm bardzo często ci coś podsyła na próbę, albo na przykład podsyła ci świeże filmy jakichś nowych kont, że tam cały czas jesteś testowany. To nie jest tylko tak, że tam to raz polubiłeś, już jakby zostając tutaj w temacie tych rzeczy, których mówiliśmy w odcinku. Duże cycki, no to będziesz miał tylko wielkie i coraz większe, nie?
Nie, ja uprościłem trochę. Ja jestem świadom tego, że jesteś przeciągany w różne strony, ale ostatecznie zawsze zostaje ten scenariusz, jeżeli zaakceptujesz nową propozycję, to potem dostajesz w ramach tej propozycji. Więc teoretycznie ty decydujesz, ale myślę, że można spokojnie ukierunkować człowieka, jeżeli ktoś tam się postara. Więc tak, to jest niebezpieczne narzędzie. Właściwie w żadnych rękach takie narzędzie nie powinno się znajdować. Nieważne, czy jest to rząd chiński, czy amerykański, ale z perspektywy Amerykanów, no lepiej, żeby to byli jednak Amerykanie, którzy tam mieszają im w głowach, niż Chińczycy. Zakładam.
Żeby byli nasi.
Żeby ich byli, nie? No to wiesz, to już wolę, żeby nam w głowach polski rząd nie mieszał, niż na przykład Rosjanie. Nie?
No. To prawda.
No nie jest to lepsza perspektywa, obie są złe. No ale jak już miałbym coś wybierać.
Nikt nam nie mieszał. Ale dobrze, no ten TikTok to jest sprawa, która zobaczymy jak się rozstrzygnie i wtedy będziemy rozmawiać o tym, jakie będą konsekwencje, ale też bardzo ciekawą rzeczą jest coś, co się nazywa Spider-Man The Great Web. Proszę Państwa, plotki o
kobie... Dobrze, że nie Madam Web, przepraszam, bo to...
No to by mogło być i nie być. A ty widziałeś Madam Web?
Nie no, daj spokój. W sensie, ja wiem, że nie powinienem się negatywnie...
Podobało, no.
Nie sądzę. Nie powinienem się negatywnie wypowiadać na temat rzeczy, których nie widziałem. No, tak, to nie powinienem. Ale coś się oprzeć nie mogę.
No ty się i pozytywnie, i negatywnie wypowiadasz, więc...
Nie. Ja mam tak, że... dlaczego ja wspominam... Wspomniałem o tej Madame Web. Nie dlatego, że to jest złe czy dobre, to nie po to, żeby oceniać, tylko że na pewno jest uznane za porażkę. Więc gdyby się Web się nazywał Madame Web, no to byłby nie do końca rozsądny tytuł z tego względu, a nie dlatego, że z definicji gra byłaby zła czy coś.
Porażka, ale mamy taki film jak Babylon, który absolutnie uwielbiam, który jest totalną porażką, a jest fantastycznym filmem. Polecam Państwu. Jest nas Sky Showtime.
No to porażka porażce nierówna.
Nierówna.
To, że coś się słabo obejrzało, to jeszcze nic nie znaczy. Jak coś jest złe, to jest złe.
Proszę Państwa, warto samemu sprawdzać nawet słabe filmy, bo potem przynajmniej można się pośmiać. Plotki o koopie, proszę Państwa, do Spider-Mana 2 latały po sieci od dawna. Raczej były związane z tym, że tak była przedstawiana kampania marketingowa Spider-Mana 2, że mieliśmy dwóch bohaterów, więc ludzie od razu to łączyli ze sobą. Nawet Insomniac oficjalnie dementowało tę informację. No ale jakiś czas temu mieliśmy słynny atak hakerski na Insomniac właśnie. Ogromny wyciek, wykradzenie tych danych. I w zeszłym tygodniu mieliśmy patch do Spider-Mana 2, który pozwalał niektórym graczom uruchomić tryb deweloperski. Gracze też tam odkryli informacje o zbliżającym się od DLC. Właściwie o trzech DLC, od których już też jakiegoś czasu wiedzieliśmy, bo niby do końca marca mieliśmy otrzymać, czy mamy otrzymać, to cały czas mówimy o plotkach, proszę Państwa, rozszerzenie Beetle Infestation. Potem jeszcze jedno w okolicach czerwca i w lato mieliśmy mieć też trzecie rozszerzenie. Z tej serii wycieków potwierdziło się wprowadzenie nowej gry Plus, która już jest. No a ostatnio do sieci wyciekł zwiastun skasowanej gry Spider-Man The Great Web. Mamy, to jest gra, jest to kooperacyjna gra dla maksymalnie 5 osób, gdzie gracze walczą z przeciwnikami, a nie z samym sobą.
Samymi sobą.
W zwiastunie, który wyciekł, widzimy i słyszymy, że będziemy walczyć z Sinister Six, czyli taką grupą super złoczyńców założonych przez doktora Octopusa. No i tam mamy w tej grupie mamy Sandmana, Electro, Cravena, Mysterio, Hobgoblina i tam pewnie jeszcze kilku innych. Będzie też zabawa solo, co zostało powiedziane w tym zwiastunie. No i tam mamy ewidentnie wskazanie na to, że będzie to związane z multiversów. Tam się pojawiają i też postacie z różnych multiversów Spider-Mani i widzimy też portale.
Bo nie wiemy, dlaczego zrezygnowano
nie wiemy,
z tego projektu.
Nie wiemy.
Wiemy, że Sony pozwalniało trochę ludzi. Być może część z Insomniac też trochę ludzi poleciało, o ile się orientuje. Więc być może to byli ludzie, którzy byli zaangażowani właśnie w ten projekt. Tak czy inaczej, jakby całe to uniwersum Spider-Mana jest warte rozwijania i w zasadzie liczyłem na to, że to jest część z projektów gier usług, nad którymi Sony pracuje i że tam się coś takiego zacznie dziać. Właśnie dlatego, jakby nawiązując do tego, o czym mówiłem, może trochę niecelnie, ale jednak nadal się będę tego trzymał, że to jest dobrze przemyślany świat, dobrze zrobiona gra, która dobrze chodzi na tym urządzeniu, na PlayStation i fajnie by było, gdybyśmy dostali jak najwięcej możliwych rozszerzeń, tak singleplayerowych, jak i multiplayerowych. Ja tu nie mam nic przeciwko temu, bo podstawy są dobre. Mhm. Więc to przede wszystkim to chciałem powiedzieć.
No dobrze, no ale to ja oglądam ten zwiastun i właściwie trochę mi się kojarzy z Legionem Samobójców, muszę przyznać, no bo masz miasto.
Mi też się kojarzył, bo dlatego to powiedziałem.
No i może jakby to, co się stało z Suicide Squad, że to mogło być też w jakiś tam sposób powód, dlaczego zostało to skasowane, nie? Bo to, co się od dawna dało, no bo my nie wiemy dokładnie, kiedy to zostało skasowane, nie wiemy też, na jakim etapie była ta gra, no bo to, że mamy zwiastun, który wygląda jak gotowa gra, to w świecie gier, proszę Państwa, nic nie znaczy, to mógł być mock-up tylko tak naprawdę i nic tam, nie wiemy, nie dostaliśmy takiej informacji, wszystko to są no jednak nieoficjalne informacje. No i zastanawiam się, czy to całe, co od lat się działo przy Legionie Samobójców, no nie było taką czerwoną flagą, że ej, mamy, w sumie ten zwiastun zapowiada jeden tryb zabawy, że właściwie robisz to samo, czyli misje poboczne ze Spider-Mana 2, tylko w kilka osób. Tak mi to wygląda. Nie zauważyłem tam jakichś super nowych trybów.
No tam są jakieś takie bijatyki, może trudno byłoby nowe tryby pokazać.
Ale to są właściwie te rzeczy, które masz, albo są bardzo podobne, albo wariacje, które masz już w Spider-Manie 2.
Tak, tak. No może wiesz, bo w związku z tym, że mamy tam Petera Parkera i Milesa Moralesa, to gdzieś tam w świadomości graczy czekających na Spider-Mana 2 ten tryb kooperacji był obecny. Jest jakaś tam grupa graczy, którzy pewnie dobrze by przyjęli taką zabawę kooperacyjną dwuosobową, gdzie jeden gracz jest Milesem, drugi gracz jest Peterem i razem próbują tam jakieś wyzwania podjąć. Więc to gdzieś jest wpisane w świadomość graczy i w jakieś tam oczekiwania i być może PlayStation próbowało wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, a w związku z tym, że dwuosobowy kooperacyjny, jeżeli robić kooperację, to czemu dla dwóch osób? Zróbmy dla czterech, może zróbmy dla pięciu, a może rozwiniemy ten projekt jeszcze bardziej. I tam jakieś pomysły takie na pewno miały sens i miały rację bytu. Ja się zastanawiam, jest kilka rzeczy, które się wydarzyło po drodze takich zupełnie niespodziewanych. Po pierwsze tak, to, że ta fala zwolnień to jest coś, co być może PlayStation brało pod uwagę i to może już wpływało wcześniej na ocenę tego projektu. Druga rzecz, bo to z tych negatywnych, nie? Czyli te zwolnienia. Natomiast z pozytywnych rzeczy wydarzył się ogromny sukces Helldivers 2, który myślę, że po pierwsze był nie do końca spodziewany i po drugie myślę, że też bardzo dawał do myślenia. I też ludziom, którzy są odpowiedzialni za wydawanie tych gier, że nagle pojawienie się takiego projektu usługowego, który odpala się jednocześnie na PC-cie i na PlayStation 5, może zaowocować naprawdę sporym sukcesem i sporym szumem. I to może być taka sytuacja, że słuchajcie, skoro mamy projekt kooperacyjny, kolejny, który jest zbudowany na całkiem solidnych podstawach, to może wypuszczenie go jednocześnie z na przykład z wersją PC-tową i wpuszczenie go wtedy na PlayStation 5 może zaowocować dużo większym sukcesem niż tylko zrobienie tutaj kooperacji na PS5, a potem ewentualnie za jakiś czas jakąś wersją na PC. Więc to jest taki strzał w ciemno i nie sądzę, żebym, ja tak się nie przywiązuję bardzo do tego pomysłu, ale miałoby to sens, miałoby to ręce i nogi, bo ten sukces Helldivers 2 na pewno sporo zaskoczeń przyniósł, ale też takich optymistycznych prognoz na przyszłość, na ewentualnie jak realizować w przyszłości te projekty. Więc to może być tam jakiś delikatny ułamek tego powodu, dla którego ta gra została na ten czas zatrzymana, co nie znaczy, że pozostałe projekty związane ze Spider-Manem zostały też cofnięte, no bo przecież te pozostałe DLC prawdopodobnie dostaniemy je, te singleplayerowe, które, no, o których żeś czytał. Nie?
No mam nadzieję, no to wynika z tych przecieków, mam nadzieję, że tak będzie. Ja właściwie zastanawiam się, bo walka, która w Spider-Manie jest okej, okay, ale nie będę ukrywał, po splatynowaniu tej gry, to już mi się już nudziła pod koniec. To już okay. było takie raczej dla zrobienia tej platynki, jak to coś tam musiałem zrobić, to walczyłem.
No, ale zrobiłeś, to dobrze świadczy o grze, bo to jednak wymaga trochę czasu i cierpliwości. Nie?
Ale właściwie zastanawiam się, dlaczego na walce to było, ten koop jest oparty, jak najlepszą i absolutnie genialną rzeczą w tej grze jest poruszanie się po tym mieście. I w tym zwiastunie w ogóle tego nie widzę. I oczywiście być może po prostu jednym z powodów, dlaczego to skasowali, jest to, że nie mieli tam pomysłów jakichś specjalnych, bo okej, taki robimy wspólnie misję, bijemy typów, no to rzeczywiście brzmi jak Legion Samobójców, ale ja ci dzisiaj tak zapytałem, jaki dla ciebie na przykład tryb co-op albo multi, wiem, że ty nie jesteś może jakoś specjalnie multi, ale lubisz MMO, więc... Jakie tryby w Spider-Manie, jeżeli by się miało pojawić multi albo co-op w ogóle, jakie ty byś oczekiwał, jakie ty byś chciał?
Wiesz co, to jest takie samo pytanie, które można sobie było zadawać w przypadku GTA Online. Że wiadomo, że GTA jest świetną grą u podstaw, tak samo jak zresztą Spider-Man jest świetną grą u podstaw i oferuje świetną zabawę dla pojedynczego gracza i też oferuje kilka postaci, które się zmieniają w trakcie rozgrywki. Więc tu dostrzegam pewne podobieństwa, co tu można zrobić w trybie online, żeby było ciekawie. I Rockstar pokazał, że można coś zrobić na tyle interesującego, żeby ludzie przynajmniej chcieli w to grać. Może to nie jest tam super interesujące dla mnie, ale też z kumplami posiedziałem tam dużo i pojeździłem po tym mieście i bawiłem się dobrze. Więc to jakby ta eksploracja tego świata jest interesująca także z perspektywy tej superbohaterskiej. Wspólne poruszanie się po mieście, docieranie z punktu do punktu, jakieś wyścigi, to jest coś, co ty żeś zgłaszał. Albo wykonywanie misji, które są ze sobą połączone. W grze mamy to tak zrobione, że wykonujemy coś Peterem i potem się przełączamy na Milesa, który jest w innej części miasta i coś robi. Te rzeczy mogłyby się odbywać jednocześnie. Że jeden bohater tam jedną miejscówkę załatwia, drugi drugą, potem gdzieś ruszają razem i robią coś wspólnie. To jest wszystko jest do zrobienia. I
czyli
oczywiście
taki
mamy też takie
do misji single player.
To taki, no właśnie nie, no jak co-op do misji single player, to nie są misje single player, ale tak, co-op do jakiejś misji, mamy określone cele, które wykonujemy razem. Myślę, że to spokojnie można zaplanować. Z takiej typowej bijatyki, no to wiesz, takie rzeczy, które się już odbywają w singlu, czyli mamy jakąś miejscówkę, którą oczyszczamy z przeciwników, oczyścimy jedną grupę, przychodzi następna i każda kolejna jest dłuższa, większa, trudniejsza od poprzedniej. To jest też coś, co można zrobić grupowo, zupełnie spokojnie. Tam nawet w podstawce są ciosy, które się zadaje wspólnie. To też można zaimplementować nie najgorzej w kooperacji. Więc jest tam pole do popisu. I przyznaję, że można mieć takie wrażenie, że no co tam robić razem? Jak to działać miałoby razem? Ale takie same obiekcje miałem w przypadku GTA Online. Też się bałem, że tam nie będzie co robić i cały ten system i te mechanizmy w GTA Online wydają mi się absurdalne, żeby się chciało to robić razem, ale się chce. Więc zakładam, że Insomniac Games także coś by wymyśliło, co mogłoby nas zainteresować.
Ale wiesz co, więc właśnie w GTA to jest, że dużo rzeczy, dużo aktywności jest opartych na to, co gra robi najlepiej. A w GTA, no jazda po mieście, to jest coś absolutnie topowego. I dużo misji w GTA Online jest dużo wyścigów, na przykład po prostu, nie?
Tak, tak.
I właściwie jak skończyłem oglądać ten zwiastun tego Spider-Man The Great Web, to ja miałem w głowie tak, ej, tam nie ma, to co mi dawało największą frajdę z tej gry, jest pominięte w tym koopie.
No może to był jakiś... No...
No ale tak, nie wiemy wszystkiego, no, nie wiemy co tam właśnie, mogłoby być jeszcze.
To mógł być specyficzny trailer, który dotyczy tylko i wyłącznie bijatyki, może plany
no to
były znacznie szersze.
Że to był zwiastun, który miał prezentować nową grę, czyli taki zwiastun premierowy. I więc tam powinno być dużo rzeczy, co
no,
ta gra...
Może, no trudno mi powiedzieć. Myślę, że nie powinniśmy wychodzić z takiego założenia, że wszystko wiemy o tym zwiastunie i co on miał prezentować. Bo nie zostało, to nie jest oficjalny zwiastun. Może to był, wiesz, Może to był jakiś zwiastun, który pokazywał segment konkretny. Nie,
nie no tam, półtora minuty, wiesz, to jest gotowa rzecz, gotowy zwiastun był. To znaczy,
tam,
że
tam były,
wiesz,
tylko i wyłącznie byli... bijatyki. No też były postacie różne.
Do sprzedaży skórek stawiam, że to... Znaczy to akurat uważam, że to jeżeli mikrotransakcje opierałyby się w tej grze o sprzedaż różnych super kostiumów Spidermana, spoko, nie? Nie wpływa mi to na grę zupełnie. No a poza tym, że uważam, że w płatnych grach, bo to pewnie byłaby płatna gra, chociaż tego też nie wiemy, no to mikrotransakcje to zło, koniec, kropka.
Okej. No wydawcy nie podzielają tej twojej opinii.
Nie podzielają,
niestety.
Gracze też nie.
Gracze też najwyraźniej nie podzielają. No, trudno powiedzieć, co miałoby się tam znaleźć. Potencjał na to, na pewno w Spider-Manie jest potencjał na interesującą rozgrywkę kooperacyjną. Co do tego możemy się zgodzić, nawet jeżeli trailer nie poruszał najciekawszych aspektów tej gry. Bo może, wiesz, dla ciebie to poruszanie się było najfajniejsze, a dla innych ta bijatyka, no to tam są różne. Ja też doceniam to poruszanie się, ale też bardzo lubiłem się tam tłuc w tej grze, więc
patrząc...
nie sądzę, żeby deweloperzy zrezygnowali z tego poruszenia się na kosztem jakby... Nie sądzę, żeby wycięli coś, co naprawdę dobrze działa. Nie,
nie no, na pewno to tam jest, po prostu nie jest częścią, wiesz, zabawy. Ale z drugiej strony to no ja mam nadzieję, że może właśnie w którymś DLC albo z premierą PS5 Pro no właśnie dostaniemy taki tryb do Spider-Mana 2, po prostu, bo to jest coś też, co mi się podoba, czyli jak my byśmy dostali Spider-Man 2 online, który jest po prostu dla tych, którzy kupili grę, to jest to super pomysł, po prostu. Bo że ja mam osobny produkt kupić, gdzie tam będzie online, który no niekoniecznie mnie może, wiesz, zainteresować, to wolałbym milion razy już mieć to tak, jak jest właśnie w GTA, że ja mogę sobie odpalić, czy w wielu grach, nie? Że mogę sobie odpalić, a zobaczę, co tam w online i tak mam tą grę zainstalowaną cały czas, nie?
Wiesz, to, co mnie kusiło w tym całym projekcie, to może dzisiaj jest nie do końca... Może to nie jest taka rzecz, na którą by gracze liczyli, ale ja chciałem, miałem wielką ochotę poznać w tej grze takie postacie jak Spider-Woman albo Spider-Silk, czyli dziewczyny wcierające się, znaczy dziewczyny, które są pajęczycami, o tak może nazwijmy.
Pajęczyca.
Bo to są interesujące postacie, które się zdarzają w komiksach i które zostały stworzone lata temu i zostały stworzone całkiem rozsądnie. I byłem ciekawy ich implementacji. Właściwie jest trochę kontrowersji wokół Spider-Mana 2. Ja o tym rozmawiałem, kiedy żeśmy tak trochę recenzowali tę grę. Też miałem takie odczucia, że tam nie wszystko było takie organiczne, miałem wrażenie, w tej grze. Ale to jest mniejsza z tym, bo to nie przeszkadzało mi zupełnie.
Tęczowe flagi, czy o misję z głuchą dziewczyną?
Nie, ani o to, ani. Bardziej chodzi mi o to, w jaki sposób... Wiesz, to jest też tak, że ja... Słuchając różnych argumentów, jakby rozumiem, które z tych argumentów są najważniejsze i w tej akurat sytuacji chyba najważniejszy jest taki, że Petera trochę przedstawiono jako taką postać negatywną, a Milesa taką, która go ratowała za wszelką cenę i pozbawioną wad. I jakby rozumiem te głosy społeczności, nie znaczy, że mi to przeszkadzało w grze. Jeżeli mi nie przeszkadzało w grze, to znaczy, że mnie to jakoś nie dotyka specjalnie, ale jakby słucham tych opinii i dostrzegam w nich jakiś tam sens. Może to jest przypadek, że Miles Morales był takim rycerzem, a Peter Parker był takim trochę przegrywem w tej części. Może to jest tylko moment, może to jest po prostu tak historię ułożono.
A to nie jest tak, że to może mieć trochę związek teraz z filmami, z animacjami, gdzie Peter jest taką niańką trochę?
Może mieć, absolutnie. Powody mogą być różne. Ja jakby nie zakładam i nie zarzucam deweloperom tu jakichkolwiek złych intencji. Po prostu tak mieli ochotę opowiedzieć historię, tak ją opowiedzieli, natomiast są ludzie, którzy dostrzegają w tej historii być może coś więcej i może mają rację, może tej racji nie mają. Na razie nie ma to dla mnie dużego znaczenia, bo moim zdaniem historia była zacna.
To ja tylko wspomnę, że uważam, że właśnie, że największym problemem Spider-Mana to była ta super infantylna historia i to było... Po prostu ta historia była słaba i czy jedni powiedzą, że problemem jest to, że Peter Parker był ciapą, a inni powiedzą, że to geje są źli. Ja uważam, że no jest po prostu jest infantylnie napisana i to był podstawowy problem.
Okej, okay, ja, widzisz, tego akurat problemu w ogóle na niego nie zwracałem uwagi, chociaż przechodząc grę i to na moich nagraniach jest widoczne, wspominam o tym, że to jest bardzo infantylne i bardzo naiwne.
No, ale materiale też o tym mówiłeś.
No, ale wychodziłem z założenia, że te komiksy, które ja czytałem, jak byłem dzieciakiem, to też były takie infantylne i naiwne i to bardzo odpowiada tym komiksowym historiom. To jest taka historia trochę pisana dla dzieci, ale przeznaczona także dla dojrzalszych graczy, którzy pamiętają Spidermana ze swojego dzieciństwa, więc to mi nie przeszkadzało tak bardzo. Ale już wracając do tej kooperacji, trochę, bo to moglibyśmy godzinami o samym Spidermanie rozmawiać, ja bym bardzo chętnie właśnie zobaczył te postacie kobiece w uniwersum Spidermana i nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Dlatego właśnie, że one już powstały dawno, dawno temu, one mają swoją historię i one są jakieś od początku do końca, nie trzeba na siłę przerabiać bohaterów na postacie kobiece, bo one już tam są i są gotowe i można to fajnie zrealizować i nikt nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Wspominam o tym, bo wiesz, to jest jako, że wszystko się kręci wokół tych kontrowersji.
Ale kto tam był? Bo ja nie rozumiem, kto tam był przerabiany na postaci kobiecą?
To w innych uniwersach, w innych superbohaterskich rzeczach.
To nie.
Ale to tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. Nie? Więc te postacie by mi pasowały. Mimo tego, że pewnie dużo osób dostrzegłoby w tym jakieś kontrowersje, ale ja doceniam i znam te postacie co nieco, więc czytałem trochę komiksów. Zwłaszcza jeszcze ze 2-3 lata temu, jak sobie odkryłem Marvel Ultimate. Kurczę, jest taka komiksowa aplikacja Marvela, bardzo dobra.
Unlimited to się nazywa?
Tak, Marvel Unlimited. No, to polecam bardzo gorąco, jak chcecie sobie zwłaszcza takie starsze komiksy poczytać. Nawet bieżące są moim zdaniem całkiem fajne. Więc tak.
No, ja od razu Państwa pytam, jakie tryby byście widzieli w multi Spider-ku? Pewnie Battle Royale.
To by było ciekawe,
szczerze. Okej, przejdźmy do ostatniego. Długi będzie ten podcast, Państwo nam wybaczą, no ale ostatnio nie było. No, Tom Henderson potwierdził specyfikację konsoli PlayStation 5 Pro, która niedawno wyciekła i została ujawniona na kanale Murlow is Dead. Specyfikacja podobno pochodzi z portalu dla deweloperów PlayStation. Podobnież też devkity w studiach Sony są już od września zeszłego roku, od stycznia u bliskich partnerów, a reszta ma dostać w tym miesiącu, a specyfikacja już poszła. Premiera zapowiada się PlayStation 5 Pro na koniec tego roku. Oczywiście cały czas mówimy o niepotwierdzonych informacjach. Cała konstrukcja ma być ukierunkowana na 4K60. Cieszę się bardzo. Ma mieć nowy układ AMD, osobny układ od AI, 45% wydajniejsze renderowanie, nawet 4-krotny wzrost wydajności ray tracingu, ale raczej to będzie 2 razy, 3 razy może. Autorski odpowiednik DLSS, czyli PSSR, który no, tam były pokazywane screeny, że no, lepiej sobie działa od FSR 2. No i konsola ma mieć wydajność, powiedzmy moc obliczeniową 33 teraflopsy. Przypomnę Państwu, że PS5 ma 10 teraflopsów, Xbox Series X niby 12, ale to też sobie tam, kto chce, to sobie liczy tak, jak sobie liczy. Pojawiają się opinie, że ta specyfikacja może być 2 razy szybsza, albo że na przykład moc jest tak jak porządny komp z 3080 na pokładzie. Oczywiście sama specyfikacja sucha i przecieki no nie upoważnia nas do jakichś takich twardych obliczeń. Nic jeszcze oficjalnie nie wiemy, stawiam, że za niedługo się dowiemy. Mam do ciebie, Remigiuszu, pytania. Po co to i za ile?
No to jest, zanim przejdę do tych najważniejszych pytań, tam jest parę już takich opracowań w sieci, jakieś takie dokumenty z PlayStation, które wyciekły. To się zdaje to bardzo wiarygodny przeciek.
Tak,
podejrzewam,
tak,
że się wiarygodny. Potwierdzi. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia, to ja to jest to urządzenie, zapowiedzi są szokująco dobre. I dopóki tego nie dotknę i nie zobaczę na własne oczy, to nie uwierzę.
Szokująco dobre, czy szokująco prawdopodobnie drogie?
A, no to jeszcze do tego jeszcze przejdziemy, bo wiesz, bo kwestie tego, w jaki sposób to, jaka będzie cena, no to są czasami rzeczy nie do końca związane z wartością tych części zamiennych, powiedzmy, tylko z tego, co sobie tam PlayStation wymyśli. Oni mogą mieć jakieś zupełnie inne intencje niż tylko sprzedawanie tej konsoli za grube pieniądze. Mhm. Pewnie będzie droższa od tej wersji podstawowej, co do tego możemy być pewni. Podejrzewam, że jakieś tam 30%, nie sądzę, żeby więcej.
Znaczy plotki mówią o $600. Teraz jest w okolicy $500.
To by się zgadzało. To, tak.
No, tylko to są ceny bez podatków. To też.
No, ja stawiam na te 30%, na więcej raczej PlayStation sobie nie pozwoli. Wydaje mi się, że jakość, jak powiedziałem, jestem zszokowany tymi zapowiedziami wczesnymi i myślę, że każdy, kto robił, jakoś to opracowywał i tam trochę technicznie się zna na YouTubie, bo takie kanały też rzucałem okiem, no to tam też są ludzie pod wrażeniem tego, co ta konsola może osiągnąć. I nie wiem, pytasz mnie po co. Po co coś takiego? No, pewnie są tacy ludzie jak ja, bo ja bardzo czekam na tę konsolę, w zasadzie czekam na PS5 Pro od czasu startu PS5. Mhm. I w zasadzie jeszcze zanim PS5 trafiło do sprzedaży, to czekałem na PS5 Pro, tak jak czekałem na PS4 Pro i akurat się tym nie zawiodłem zupełnie w tamtej generacji. Myślę, że takich ludzi jak ja trochę jest. Musi być nas na tyle dużo, że dla PlayStation to jest jakiś sensowny rynek. Że chcą coś takiego zrobić. I podejrzewam, że dla nich to też jest pewna forma eksperymentu, że to jest też taka forma testów. Nie sądzę, żeby ta grupa była gigantyczna, żeby to było porównywalne z ilością sprzedanych egzemplarzy PlayStation 5, standardowych modeli. Więc zakładam, że oni przeprowadzają, że te wersje Pro są pewnego rodzaju eksperymentem, który musi być rentowny z ich punktu widzenia. Musi mieć to jakiś sens, skoro robią to po raz kolejny. No i takich graczy jak ja najwyraźniej jest wystarczająco dużo. Ja bardzo, bardzo chciałbym pograć na stabilnych klatkach, na stabilnych 60 klatkach w tych gry, które są na PlayStation 5 dostępne. Czy one wszystkie będą dostępne od razu w lepszej formie na tej platformie, to możemy o tym pogadać pewnie, bo dużo zależy od PlayStation, dużo zależy od deweloperów. Natomiast z tych materiałów, które miałem okazję przejrzeć, to jest tam taka opcja, że ta konsola jest na tyle silna, jest jakby takie są prognozy, że ona jest na tyle silna, że nawet jeżeli deweloperzy nie będą patchowali gier pod te nowe urządzenie, to i tak da się tam wyciągnąć większą ilość klatek. Te tryby, które są wydajnościowe, czyli są nastawione na większą ilość klatek niż 30, będą mogły osiągnąć stabilniejsze klatki, bo tam czasami są wahania. Ten tryb wydajnościowy nie zawsze trzyma 60 klatek, czasami jest 45 klatek, czasami jest między 40 a 60 i chodzi o stabilność w tym zakresie. Więc na to liczę. To bardzo, bardzo bym chciał zobaczyć. Nie zależy mi tak jakoś bardzo, żeby grać tam w 120 klatkach czy coś takiego, ale stabilne 60 klatek to jest coś, co chciałbym widzieć w każdej grze, niezależnie od trybu. Wydaje mi się, że to jest coś, co powinno być w zasadzie standardem. Nadal nie jest, bo nadal jedziemy na takim przeświadczeniu, że graczy da się przekonać, że 30 klatek im wystarczy. Część graczy jakby powiela tą powiela ten punkt widzenia, co mnie strasznie irytuje, no ale no, różne mamy potrzeby, więc trzeba się z tym pogodzić. Ale no to się na pewno zmienia w wersji Pro. Nie? To jest wersja Pro, to była zawsze dla mnie taka nadzieja, że okej, są dwie grupy graczy, jedni, którzy lubią 30 klatek i akceptują, i tacy, którzy nie akceptują, i dla tych jest wersja Pro, niech se kupią drożej i niech mają. I nikt na tym nie straci, no bo ci, którzy uważali, że 30 klatek jest okej, to sobie pograją, a ci, którzy chcą mieć 60, to dopłacą i też sobie pograją. I wszyscy są szczęśliwi. To jest dla mnie znacząca rzecz w tej konsoli. I jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że jest więcej takich ziomków jak ja, bo najwyraźniej to się opłaca. No i tyle. No, czy to odpowiedziało na twoje pytanie?
W zasadzie odpowiedziało. To, no ja muszę powiedzieć, że no średnio wierzę przy tej specyfikacji w cenę $600. Raczej stawiam, że jeżeli miałbym teraz postawić, to bym powiedział, że pewnie w Polsce na pewno nie będzie poniżej 3,5 przy tej konfiguracji. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Co tam wymyślą magicy z Sony, to nie wiem, ale no, to będzie droga konsola. Najprawdopodobniej, oczywiście. Liczę, że nie, no ale zobaczymy. Obecnie Slimka z napędem to jest 2200-2300, więc to nie jest jakiś taki. No i nagle masz dawać, wiesz, ponad 3000 za konsolę. Nie, zastanawiam się teraz tak na żywo, czy w ogóle ja bym ją kupił? Chyba bym jej nie kupił. Znaczy, dużo gram na PlayStation i nie czuję takiej potrzeby. są wyjątkowe. Wiesz co, tylko że ja dużo gram w te... W, dużo, no bo ty nie grasz nie, w ogóle wiesz, i czujesz taką potrzebę?
A ja no właśnie, zabawne jest to, że ja praktycznie nie gram na PlayStation, a od razu bym kupił. Jak tylko się pojawią się preordery, to od razu sobie kupię.
Bo ty żyjesz marzeniami po prostu.
Tak, tak. Jest
a ja tutaj twardo w Call of Duty, FIFA.
No... Wiesz, tak, tak, trochę żyję marzeniami. I też ja wiele razy o tym mówiłem, cały czas traktuję konsole jako takie, że prędzej czy później to będzie moje główne narzędzie do grania, nadal się to jeszcze nie wydarzyło. Te pecety, no, to jest duża grupa odbiorcza i właściwie powiedziałbym, że siła pecetów z roku na rok, przecież trudno powiedzieć, czy rośnie, czy słabnie, to są cały czas jakieś zmienne. Wydaje mi się, że rośnie bezwzględnie, ale to może być opinia, która nie każdemu podchodzi, nie każdy się może, musi z tą opinią zgadzać. Chciałbym, żeby pecety były dobre i chciałbym, żeby konsole były tańsze, ale nadal dobre. I żeby nie było takiego dużego przeskoku między pecetem a PlayStation, a właściwie pecetem a konsolą. I wiesz, no też znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że naprawdę wysokiej jakości komputer, który pozwala renderować obrazy w dużej ilości klatek i przy wysokich rozdzielczościach, no to są cholernie drogie. Takie pecety są cholernie drogie, to trzeba spokojnie liczyć. Oczywiście są różne zestawy, można pewnie coś taniej, ale myślę, że trzeba dychę liczyć za taki komputer, który pozwoli przy wysokiej jakości i przy wysokiej rozdzielczości się bawić.
To przypomina mi się taki mem słynny, że tam krzyczy typ, PC jest lepszy od PlayStation 5, a drugi mi to, ale twój PC?
No więc chciałbym, żeby te konsole nadgoniły jakością pecety. I oczywiście to się też kosztem ceny jakiejś odbywa. Natomiast no, dlatego ja tak bardzo cenię te wersje Pro, że masz konsolę w standardowej cenie, która ci pozwala pograć naprawdę w dobrej jakości, ale jeżeli ci super zależy na tym, żeby pograć jeszcze lepiej, żeby bardziej się zbliżyć do peceta, no to masz tę wersję Pro i dopłać sobie i sobie graj i to nikomu nie przeszkadza. Więc dlatego tak cenię te wersje Pro. One dla mnie są bardzo dobrym rozwiązaniem.
Mnie skusiłoby tylko jedno, jak tak teraz o tym myślę, jakby powiedzieli, że na PS5 Pro będzie GTA w 60 klatkach, a nareszcie na 30, to myślę, że tam, żeby... Zastanawiam się teraz tak, wiesz, no tutaj już sobie zacząłem racjonalizować w stylu, do podcastu będzie potrzebne, pierwsze wrażenia trzeba zrobić, nie? I to zobacz, wiesz, no ja teraz cały czas czekam na ten aparat Fuji X100, szóstkę. No bo się nie załapałem w pierwszym rzucie i nie wiadomo, kiedy dostanę tak naprawdę. Okay. Mam nadzieję, drugi będzie pod koniec marca. No i wiesz, nie wiemy, jak będzie ze sprzętem, nie? No bo już te niby łańcuchy dostaw są okej, zrobione, ale jak widać, czasami producent nie jest w stanie przewidzieć popytu i jak nie kupisz na premierę, to potem pół roku sobie poczekasz.
No o Jezu, tak, nie, no ja będę polował na to bardzo. Będę się uśmiechał do PlayStation. Nawet nie chodzi o to, że ja chcę dostać taniej albo za darmo, tylko chcę mieć szansę w ogóle kupić, nie? Od razu
a
w tym pierwszym rzucie.
Dasz im takiego deala, że masz tą drugą w szafie i wymienisz się z nimi na tą Pro.
Nie, no ta druga nie? To jest... Będę miał, w ogóle już będę miał trzy, ale...
Ale no, to jest doskonałe, że ty masz jedno PlayStation, drugie w szafie i żadne nie ten... Też na żadnym nie grasz.
No widzisz, to jest... To jest kwestia tego, co ja potrzebuję w danym momencie. No tak, mam bardzo dużo miłości do PlayStation i ta miłość, nawet jeżeli jest w szafie, to przynajmniej jest. No. Nie?
Więc, ja już dwa pady zajechałem na tym, do Playaka. Już mam trzeciego pada normalnie.
No właśnie, takie też rzeczy. Mam dwa zajechane, muszę sobie kupić, kurde, trzeciego.
Więc no, dla mnie też jest takie szokujące, że ta specyfikacja wydaje się być o tyle mocniejsza, że to...
No właśnie, że jest taki przeskok.
Że to jest taki przeskok, który raczej oczekiwalibyśmy przy zmianie generacji, a nie przy modelu Pro.
No.
Ciekawe, co na to odpowie Xbox?
Co odpowie? Mamy Game Passa, zniżka na Game Passa.
No nie wiem, no coś będą musieli pewnie odpowiedzieć, no ten wiesz, no z tych dokumentów z procesu o Activision Blizzard King, no to tam było, że ma być nowy Xbox Series X, nie, ale zobaczymy, jaki to ma być, czy tam, nie wiem, dziwna sytuacja, jest to trochę za mocne.
No wiesz, to jest, z konsolami tam jest na pewno bardzo dużo zmiennych. Oni mają swoją politykę robienia tych urządzeń od wielu, wielu lat. Zastanawiam się, wiesz, do jakiego stopnia oni obserwują rynek pecetowy i próbują się dopasować do tego, że ten rynek pecetowy jednak się rozwija ciągle, że są ludzie, którzy grają na pecetach i są ludzie, którzy są gotowi zapłacić więcej za ten sprzęt. Jak się przejrzy na Steamie dane ze sprzętów, na jakich grają gracze, to oczywiście największą grupę stanowią osoby, które grają jeszcze chyba na RTX-ach 1000 albo 2000, więc to nie są takie super topowe rzeczy, ale nadal są takie rzeczy, które trochę zjadają konsole aktualnie i no, na pewno z perspektywy producentów konsol warto by było, żeby ten sprzęt, który dostarczają graczom, był w stanie dorównać przeciętnemu pecetowi, czyli temu pecetowi, który stanowi większość na Steamie na przykład, bo to można sprawdzić. I tyle, no jakby optymalizacja gier to jest jedna rzecz, bo taki Spider-Man 2 na pewno wybitnie chodzi, ale to jest to takie studio Sony i oni potrafią te gry zrobić, natomiast te studia, które wydają gry na kilku platformach, między innymi na PlayStation, no to one już nie optymalizują tego tak perfekcyjnie, tak doskonale, nie wykorzystują maszyny tak w pełni, więc no wtedy jest wyraźna utrata jakości w porównaniu do peceta. I to jest może też jakiś taki sygnał, żeby jednak trochę wzmocnić te urządzenie. Ja ciągle liczę na to, że te konsole mogą być mocniejsze, no ale polityka jest taka, że no tutaj jest cena jednym z najważniejszych kryteriów produkcji konsol i od wielu lat to się nie zmienia. I to po raz kolejny. Dlatego ja tak zawsze bardzo liczę na tę wersję Pro. Zobaczymy, bo to jest, jak powiedziałem na samym początku i powiedziałem to ze dwa razy, szokujący przyrost jest wydajności tej PS5 Pro. To ja się spodziewałem ponad trzy razy więcej tych teraflopsów. To się pewnie nie przelicza na trzy razy większą wydajność, jednak jest to skok ogromny, którego się zupełnie nie spodziewałem.
To patrzenie na teraflopsy, to wiesz, też to jest pułapka, bo nikt nie, wiesz, no może być tak, że tu specyfika będzie się zgadzać, ale będzie problem z grami, nie? Dalej.
Dużo rzeczy może się tam wydarzyć, no.
Może się wydarzyć. No zobaczymy. No i czy państwo planują zakup PlayStation 5 Pro? I jak giełda ceny? Piszcie w komentarzach, jaką przewidujecie cenę na premierę w Polsce, w złotówkach. Żeby nie było, że tam
to
w
my
dolarach,
sobie podarujemy polskie prognozy, żeby państwu nie sugerować, może sobie podarujmy. No.
Nie, to ja już zasugerowałem, więc...
Nie, powiedziałeś tylko, że...
3,5 powiedziałem, że raczej.
Tak powiedziałeś? No to...
Raczej, jak patrzę na to bliżej 3,5, no ale tak jak mówię, no plotki już tam gdzieś są, że będzie koło $600. $600, no to wychodzi jakieś 3000 zł w Polsce po podatkach, nie? Mniej więcej.
Okej.
Zobaczymy.
No, tak. Zobaczymy. No ja jestem ciekaw, żeśmy już o PlayStation 5 Pro powspominaliśmy w przypadku GTA 6.
To już
ja
jest myślę, stały że to kącik jest... nasz tutaj.
Tak. Ja cały czas jestem przekonany, że to jest jakość tej konsoli może być taka właśnie po to, żeby GTA 6 można było powiedzieć wyraźnie, że u nas GTA 6 chodzi wybitnie, bo to na pewno będzie rok GTA 6 i to może wpłynąć na sprzedaż całej masy różnych urządzeń do grania, więc to jest gra, która może na długo, długo pozostać u ludzi.
A może to chcą wydać taką wersję deluxe, która będzie dużo kosztować i ma być dla entuzjastów i jak ktoś chce mieć najlepszą maszynkę do grania, to idzie do PlayStation, koniec, kropka.
To też, ale wiesz, o tej rzeczy żeśmy nie powiedzieli, dobrze, żeśmy wspomnieli o tym GTA 6, ale wyobraź sobie, że GTA 6 to jest taka produkcja, przy której ludzie spędzą pewnie kilka lat, pewnie z 10 lat i będą tam przeprowadzali mikrotransakcje w tej grze, no bo to jest taki rodzaj platformy usługowej też przy okazji. I jeżeli ktoś kupi sobie to na PS5, no to już przez najbliższe 10 lat jest duża szansa, że będzie tam wydawał pieniądze i Sony będzie miało z tego 30%, czy tam ile biorą.
Oczywiście.
Więc to jest jakby decyzja o tym, na jakiej platformie kupisz tę grę, jest cholernie znacząca dla producentów tego sprzętu. Jest bardzo, bardzo znacząca.
I dla przyszłości branży, nie oszukujmy się. To jest istotna rzecz.
No i to chyba wyczerpało nasze rozmowy na dzisiaj.
Wyczerpało nasze rozmowy. Pytania już państwo zadaliśmy. Trzymajcie się. Ty od 9:00, tak, streamujesz dzisiaj w poniedziałek?
jest na to.
Ja od 11, tak, chociaż idę jeszcze na badanie, sobie robię coroczne badanie wszystkiego, głównie krwi. I dam Państwu raport, czy to już ostatni, czy przedostatni podcast.
Okay. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pa, pa.
Trzymajcie się. Pa, pa.